Jest godzina 7.16, słuchają Państwo Poranka Wnet, a gościem telefonicznie jest Michał Karnowski, w sieci, w polityce, w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam otwarty tygodnik w sieci na artykule Marka Pyzy i Marcina Wikło. Sok z buraka na etacie w PO. Dziennikarskie śledztwo co ustaliło?
No, myślę, że rozwiązało jedną z bardziej mrocznych tajemnic polskiej polityki, bo to rzeczywiście była duża zagadka, kto finansuje, kto organizuje, kto stoi za tym profilem internetowym o nazwie Sok z buraka. No i oczywiście dla kogoś, kto w tym świecie internetowym nie jest zanurzony, to może wydawać się błaha sprawa, ale to nie jest błaha sprawa, bo mówimy o potężnym zasięgu w internecie. 800 tysięcy ludzi to obserwuje, ale co jeszcze ważniejsze, ten profil jest karmiony ciągle nowymi treściami. Widać tam ogromne pieniądze zaangażowane w tworzenie tych treści i ich tak zwane szerowanie, czyli rozpowszechnianie po internecie. To jest taka duża fabryka treści, fabryka kontentu. No i teraz pytanie, jakiego kontentu? To jest kontent po prostu kłamstwa. To są rzeczy podłe. To jest przypisywanie ludziom słów, których nie wypowiedzieli. To jest podawanie rzeczy, które się nie zdarzyły. To jest obrażanie. To jest pełna wulgarność. Wszystko w interesie totalnej i nie tylko totalnej opozycji. Marek Pyza i Marcin Wikło pokazują dowody, że twórcą tej strony, a dzisiaj zapewne administratorem profilu jest człowiek zatrudniony w Platformie Obywatelskiej, w partii, tak, formalnie. Jest człowiek będący też pracownikiem ratusza warszawskiego. No, myślę, że to jest jasne wskazanie, że ta fabryka kłamstwa, bo to tak trzeba nazywać, ohydnego, wulgarnego kłamstwa, to jest po prostu zbrojne ramię, zbrojne narzędzie Platformy Obywatelskiej. Dziś politycy PO udają, że nie wiedzą nawet, o co chodzi i z niczym mi się ten Sok z buraka nie kojarzy, ale jak spojrzymy na ich profile internetowe, to widzimy, że podają dalej, że obserwują, że to stamtąd jest to też nakręcane. Innymi słowy, no jedna z bardziej mrocznych tajemnic internetu, powtórzę, jest właśnie rozwiązywana. Jak to jest narzędzie też ważne dla Platformy, można było zobaczyć w kampanii samorządowej, kiedy Patryk Jaki walczył o prezydenturę Warszawy. On stał się wtedy celem tego profilu i badania pokazują, że w Warszawie, w mieście, gdzie internet, sieć ma ogromne znaczenie, także jeśli chodzi o sposób komunikacji ludzi, no okazało się to skuteczne. Rzeczywiście wielu wyborców, jak pokazywały badania, było przekonanych, że te kłamstwa, które są o Patryku Jakim rozpowszechniane, to jest jakaś rzeczywistość, to jest jakaś informacja, bo to jest też w ten sposób podawane. Także no, powiedziałbym, kto tutaj jest największym hejterem w polskiej polityce, w polskim internecie, powoli nam się chyba zaczyna klarować.
Jakie twoim zdaniem będą konsekwencje tego, że ta cała sytuacja została opisana?
No, z naszego punktu widzenia dziennikarzy, twórców tygodnika sieci, tutaj najważniejsza jest prawda. To jest zawsze naszym celem, wyjaśnić, pokazać, czy ktokolwiek poczuje się zawstydzony chociażby, czy wyciągnie jakieś wnioski, czy pan, który tę stronę tworzy, zostanie pozbawiony tych współprac i pracy w strukturach Platformy Obywatelskiej i warszawskiego ratusza. Nie sądzę. Wydaje mi się, że ta linia będzie zawsze betonowa. Platforma nigdy nie uważa, żeby cokolwiek źle zrobiła dzisiaj, w przeszłości, w żaden sposób. A nawet jak spojrzymy na jakaś odpowiedź, myślę, że jest zaszyta też w składzie list wyborczych Platformy Obywatelskiej i w jej kampanii obecnej. No, hashtag silni razem. Oczywiście tutaj tych hashtagów bym nie przeceniał, czy tego tematu, ale jednak jest to przejęcie hashtagu, czy przygotowanie chyba wcześniej było bardzo wulgarnego, bardzo agresywnego. Mamy też panią Klaudię Jachirę na listach, no i trzeba jasno mówić, że to jest po prostu próba wprowadzenia do przyszłego parlamentu kogoś, kto będzie ten parlament demolował. To jest próba stworzenia nowego Janusza Palikota. A Janusz Palikot też się przecież w tym świecie zdarzył i Stefan Niesiołowski, czyli świadome używanie czy osób, czy profili internetowych, których zadaniem jest szerzenie nienawiści, jest opisywanie przeciwnika w sposób taki konsekwentny, trwały, wojenny, w najgorszych barwach, też budowanie takiej paniki moralnej, wydaje się immanentną, stałą cechą obecnej opozycji. Także jak spojrzymy na jej media, to przy całym tym tym otoczeniu, prawda, troski o jakość debaty publicznej, tych wiecznych debat w fundacji jednej czy drugiej, w jaki sposób z mową nienawiści walczyć, no to tamte media bez przerwy produkują teksty, tezy, materiały, których celem jest wzbudzenie paniki moralnej. Gdy ogląda się media będące zbrojnym ramieniem III RP, to po dwóch godzinach człowiek ma przekonanie, że obóz dzisiaj rządzący jest podły, wstrętny, ohydny, właśnie dokonuje zamachu na najświętsze dla nas wszystkich wartości, tworzą go ludzie wyłącznie zachłanni i nigdy nic dobrego tam się nie zdarzyło. Tak jednolity, totalny opis przeciwnika, to jest dzieło Platformy Obywatelskiej i to się chyba zaczęło tak naprawdę w roku 2015. Zmieniają się tylko narzędzia i formy. Przepraszam, w roku 2005. Zmieniają się tylko narzędzia i formy. W 2005 internet był mniej ważny, więc Janusz Palikot był wtedy tym narzędziem podstawowym, który miał, jak sam przyznał, zniszczyć podstawy godnościowe świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dzisiaj tym czymś jest sok z buraka i pani Klaudia Jachira też jakby zanurzona w internecie, ale cel się nie zmienia. Wdeptać przeciwnika w ziemię, zrobić z niego potwora moralnego, zohydzić go w oczach wyborców, to jest chyba coś, co przekracza takie nawet uznane za brutalne, prawda, za naturalnie brutalne w polityce ramy pewnej działalności publicznej. Więc myślę, że tu z naszego punktu widzenia, no może po prostu Polacy zobaczą, jak to funkcjonuje i może też tutaj bardzo na to liczę, dowiemy się, kto płacił za rozpowszechnianie tych treści soku z buraka, bo to jest jeszcze jeden wątek, który myślę, że w przyszłości na łamach tygodnika sieci pociągniemy. To znaczy tutaj mamy wydobyty na światło dzienne, wyjawiony związek między tworzeniem tych treści a Platformą Obywatelską. Natomiast jeszcze nas czeka wyjaśnienie, w jaki sposób płacone było Facebookowi za rozpowszechnianie tego kontentu w skali nieprawdopodobnej. 800 tysięcy ludzi obserwuje ten profil, jest stale i ciągle, tak jakby to była jakaś wielka redakcja, zasilany treściami. Tam widać są dyżury, widać jest praca nad tworzeniem tych kłamstw, ale jeszcze idą pieniądze na to, żeby to promować jako płatne reklamy. Więc myślę, że mamy do czynienia naprawdę z potężną maszyną takiego politycznego kłamstwa. Na dodatek gdzieś finansowano, no niezgodnie z systemem, z ustawą o partiach politycznych. I to jest kolejny wątek do wyjaśnienia.
My mówimy o soku z buraka, a na pewno w mediach, które są przeciwne dobrej zmianie, dzisiaj tematem numer jeden jest reportaż TVN-u. TVN-u superwizjera. Marian Banaś, szef NIK-u, miał być gościem Poranka Wnet dzisiaj o godzinie 8.10, ale odwołał swoją wizytę, bo wystąpi w wiadomościach telewizyjnych i tam opowie, jaką swoją własną reakcję, historię. Wiemy, że ma zamiar sprawę skierować do sądu, ale co ty o tym myślisz?
No ja muszę powiedzieć tak, że też czekam na te wyjaśnienia. No myślę, że tym się trochę różni ta strona propolska od tej totalnej opozycji, że ona zakłada, że wszyscy ludzie mogą być grzeszni czy popełniać błędy. I jakby nie ma takiej chyba kastowej reakcji, że nie można o czymś rozmawiać. No i są jakieś pytania zadane panu prezesowi Banasiowi i myślę, że mamy prawo oczekiwać odpowiedzi. Sam materiał TVN-u zrobił na mnie wrażenie takiej surówki, powiedziałbym. To znaczy tam było rzeczywiście pokazanych ileś wątpliwości, ileś jakichś wątków, ileś jakichś powiązań, ale one wszystkie bardzo wątpliwe, bardzo takie miękkie. No, jako dziennikarz miałem takie poczucie, że na intencja zniszczenia czy dowalenia, tak, no to moja osobista, podkreślam ze względów prawnych, ocena, że to dominuje nad tym, co jest rzeczywiście tym dziennikarskim zasobem, którego tutaj można użyć, tym jak się mówi potocznie, mięsem, tak, towaru. To tam jest rzeczywiście dość niewiele. Coś jest, tak, ale dość niewiele. No, mamy zatem dwie fundamentalne relacje i one są kluczowe dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Czy pan Banaś rzeczywiście miał związek z tym gangiem sutenerów, który tam funkcjonuje, jak twierdzą dziennikarze TVN, nie pokazując na to specjalnie dowodów, czy też, jak on sam mówi, no po prostu najpierw wynajmował, a później sprzedał tę nieruchomość, w której ta działalność była prowadzona. To są zupełnie fundamentalne i rozbieżne relacje. Na dzisiaj wydaje mi się, że nie ma dowodów na to, żeby stawiać tezy, które już się w przestrzeni publicznej publicznej pojawiły, że prezes NIK-u jest związany z gangiem sutenerów. No, to jest rzeczywiście teza mrożąca krew w żyłach. To jest coś, co ma wywołać po raz kolejny panikę moralną. No, to, że to jest mniej niż 3 tygodnie przed wyborami, to wydaje się być oczywiste. I te zajawki były powielane właśnie wielokrotnie. Potem zobaczyliśmy ten reportaż, w którym no, ta teza nie jest udowodniona. Ja myślę, że musimy pamiętać o tym, że tutaj na stole leży życie porządnego człowieka. Pamiętajmy też, że pan Banaś jako twórca Krajowej Administracji Skarbowej jest człowiekiem, który naprawdę złoił skórę mafiom VAT-owskim. To znaczy, jak widzimy, te 100 miliardów złotych w budżecie na 2019 rok, więcej niż było w budżecie na rok 2015, to pamiętajmy, że to jest w ogromnej mierze jego zasługa. Jak się rozmawia z politykami odpowiedzialnymi za polską gospodarkę, za stan polskiego budżetu, to nazwisko Banaś tam się pojawia bardzo często, że to on stworzył już w sensie technicznym, w sensie takim wykonawczym, te narzędzia, które tutaj były odpowiedzialne za walkę z mafiami VAT-owskimi. Więc myślę, że co najmniej ma prawo, żeby powiedzieć swoją wersję, przedstawić odpowiedzi na pytania, które mu zadali dziennikarze. I no, poczekajmy zatem jeszcze chwilę i będziemy mieli już pełen obraz sytuacji, czy te wyjaśnienia są przekonujące.
Dziś po głównych wiadomościach w TVP doczekamy się tego oświadczenia Mariana Banasia. Jutro o godzinie 8.10 będzie gościem poranka w NET. Byłeś na otwarciu Instytutu Pileckiego w Berlinie. Jak ta uroczystość przebiegała?
No, sama wystawa bez wątpienia wielkim sukcesem będzie, czy jest, czy powinna być. W każdym razie ma ogromny potencjał. Tuż przy bramie brandenburskiej, pięknie ulokowana, bardzo taka przekonująca też opowieść o polskim bohaterze, o polskim oporze, o polskim losie w czasie II wojny światowej. Instytut Pileckiego jest pomyślany jako takie nowe narzędzie państwa polskiego, które właśnie ma tę wiedzę, tę prawdę szerzyć na świecie. W domyśle, ponieważ zawodzą trochę stare instytucje, to trochę jest takie może CBA polityki historycznej, może złe porównanie, ale w tym sensie, tak jak CBA przyświecała taka myśl, że skoro stare instytucje, no trudno zreformować, nie dają się zreformować, stawiają potężny opór, to stwórzmy nowe, które będą z innego ducha wyrastały, z innych wartości będą szły i będą w związku z tym też tworzone przez całkowicie nowych ludzi, nieprzesiąkniętych żadnymi związkami komunistycznymi czy postkomunistycznymi. Tu jest chyba podobnie, te instytuty Pileckiego mają być właśnie takim elementem pewnego nowego spojrzenia, nowej energii, tak, nowego myślenia. Sama gala, no, dla mnie taka chwilami zastanawiająca, tak, bo ja bym się może spodziewał bardziej jednoznacznego przekazu na takiej gali, ale to zawsze jest pewne napięcie między możliwościami, między pewnym kontekstem lokalnym, berlińskim, niemieckim, a tym, co by się chciało powiedzieć i osiągnąć.
Za 3 tygodnie w poniedziałek będzie już jasne, kto wygrał wybory, kto będzie rządził w Polsce. Sondaże są na razie przychylne Prawu i Sprawiedliwości. Pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnie samodzielne rządzenie. Jak myślisz, te 3 tygodnie będą to 3 tygodnie w cudzysłowie krwawej walki?
One będą tygodniami krwawego ataku na obóz rządzący, który rzeczywiście, tak tu się z tobą zgadzam, tą swoją kampanię realizuje bardzo konsekwentnie i właśnie nie oglądając się na innych, tak? No, po prostu mówi do Polaków bezpośrednio, trochę ponad tymi mediami także opozycyjnymi, który stara się odczytywać bezpośrednio potrzeby wyborców i też jest w ciągłej ofensywie, tak? I też no, nawet dla przedsiębiorców pokazuje bardzo mocną ofertę, odpowiadając na ataki opozycji. Nic poza próbami wbicia klina pomiędzy obóz rządzący a pewnymi grupami wyborców opozycji nie zostało. Została jej wyłącznie kampania negatywna, wyłącznie próba wytworzenia paniki moralnej, wyłącznie atak taki negatywny i zbijający przeciwnika, bo co się zdarzyło w ciągu ostatnich tygodni? I to jest moim zdaniem fundamentalna sprawa dla tej kampanii. Otóż mieliśmy do czynienia z przyjęciem przez Polaków, że propozycje opozycji są niewiarygodne. To się rzeczywiście zdarzyło, to się rzeczywiście stało i myślę, że takim game changerem, no nieładne słowo, ale trochę też żartobliwie i często używane, czyli punkt zwrotny tej kampanii wyborczej była katastrofa sześciopakowa Platformy Obywatelskiej. Fakt, że politycy opozycji, włącznie z samym autorem tego sześciopaku, czyli panem Schetyną, nie znali treści tej propozycji kilka tygodni po jej przedstawieniu z hukiem, z oprawą propagandową, był demolujący dla wiarygodności opozycji. To te resztki się rozmyły, te resztki się roztopiły, nic z tego kompletnie nie zostało. W związku z czym opozycja ma dzisiaj moim zdaniem wyłącznie kampanię negatywną, straszenie. I na przykład taka operacja strasząca, jak to może być skuteczne, zobaczmy, miała miejsce w przypadku właśnie polskich przedsiębiorców. To znaczy, że sekwencja była taka, że pan premier Mateusz Morawiecki na konwencji tej słynnej lubelskiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że mali przedsiębiorcy będą płacili ZUS uzależniony od dochodu, co jest dla nich ogromną ulgą. Po czym poszła potężna kampania, która dotarła chyba naprawdę do najmniejszego zakątka Polski, w której stwierdzono, że PiS podnosi ZUS dla przedsiębiorców, kiedy obniżał. No i to jest jedna tylko z wielu takich sytuacji, kiedy te fałszywe informacje są rozpowszechniane, więc ja się tu spodziewam wytworzenia paniki moralnej, wytwarzania rzeczywiście bardzo brutalnymi metodami rozmaitych, no jak sok z buraka, tak? Rozmaitych haseł i kampanii przeciwnych obozowi rządzącemu, ale dlaczego to też będzie tak krwawe? Ja cały czas wracam, bo uważam, że to była jedna z najważniejszych informacji tak socjologicznie czy sondażowo podanych nam w tej kampanii, czy dostępnych nam w tej kampanii. Na forum ekonomicznym w Krynicy pogłębione badania ośrodka Ibris na 8 tysiącach ludzi i wniosek, który widziałem, jakie wrażenie zrobił na sali, także było tam wielu ludzi z opozycji. Otóż znaczące, duże grupy, tak wynika z tych badań, tak mówił pan Marcin Duma, wyborców obecnie stojących przy opozycji rozważają poparcie obozu Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo często to jest już jakaś ostatnia linia, nie wiem czy ich obrony, ale ich przekonania, że nie warto popierać obozu rządzącego. Często to jest taka wymówka, że wszystko mi się podoba, ale mają tam kogoś, coś zrobili kiedyś, nie wiem, jest jakaś osoba, której nie lubię. Wymówki. Natomiast jeśli pytamy o to, kiedy ci się lepiej żyło, kiedy pytamy, kto ma lepszy pomysł na gospodarkę, kiedy pytamy, kto ma lepszy pomysł na politykę historyczną, do czyich wartości jest ci bliżej, to duża część wyborców opozycji jednoznacznie wskazuje obóz rządzący. I ja myślę, że Grzegorz Schetyna i pan Czarzasty i Adam Michnik i redaktorzy telewizji TVN te badania znają. W związku z czym muszą ten rów, który został wykopany świadomie przez opozycję, między to była próba przecież stworzenia jakiegoś kordonu sanitarnego wobec PiS-u, ten rów muszą podlewać benzyną i podpalać nieustająco. Tam się ma gotować, ma być poczucie, że to są ludzie ohydni, wstrętni, źli i to jest jakaś szansa dla opozycji utrzymania przynajmniej swojego zasobu. Natomiast na twoje pytanie, Krzysztofie, czy to jest już rozstrzygnięte, trzeba powiedzieć, że nic nie jest nigdy w polityce rozstrzygnięte i można też sobie wyobrazić scenariusz, w którym ten obóz rządzący już jest tak zadowolony z tych sondaży, że myśli, że wygrał przed wyborami i de facto przegrywa. To się absolutnie może zdarzyć.
Opozycji jest coraz trudniej, bo dzisiaj w Nowym Jorku spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem i podpisanie bardzo ważnych wojskowych porozumień.
Mam nadzieję, że ta historia zostanie wreszcie spuentowana, bo rzeczywiście tutaj był dla polskiego sojusznika, czy polskiego elementu tego sojuszu trudny moment, gdy prezydent Donald Trump, ale absolutnie jak się spojrzało wtedy na amerykańskie media, na późniejszy przebieg wydarzeń absolutnie w sposób szczery i autentyczny, nie zasłaniając się, prawda, sprawą huraganu Doriana, ale musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. To nie była zasłona dymna, tylko naprawdę był tam problem. No ale był to trudny rzeczywiście moment tych relacji. I tutaj ja bym zwrócił uwagę na jednak zgranie tego ośrodka prezydenckiego z tą większością rządową, na to, jak konsekwentnie pan prezydent Andrzej Duda też realizuje w tych obszarach, które są mu konstytucyjnie przyznane, te swoje uprawnienia i rzeczywiście ta troska, prawda, jako zwierzchnika sił zbrojnych o polską armię i o bezpieczeństwo Polski, jak wskazuje konstytucja, co jest jego zadaniem, jest wyraźnie widoczna. Jest to bardzo bardzo konsekwentnie prowadzone zadanie. No, myślę, że jeżeli puentą tych 4 lat będzie jeszcze zwiększenie amerykańskiej obecności w Polsce, czyli zwiększenie znaczące naszego bezpieczeństwa, bo to jest taka naprawdę, no, trudno sobie wyobrazić bardziej bezpośrednią dźwignię, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Znaczy, im więcej wojska amerykańskiego w Polsce, tym potencjalny, wiemy, gdzie dzisiaj urzędujący przeciwnik, czy atakujący, czy agresor, no przede wszystkim agresor, bardziej skłonny do trzymania się z oddali, no to będzie dobrze. Tak? Znaczy, jeżeli taka będzie puenta tych 4 lat, także w tym wymiarze, to będzie to prawie, że domknięcie wszystkich możliwych obietnic, które zostały tutaj złożone, to już poza polityką, prawda, odłóżmy na bok kampanię wyborczą, odłóżmy na bok to, że ktoś coś obiecał, że prezydent tutaj wykonuje pracę, odłóżmy nawet na bok swoje poglądy. To jest po prostu dla Polski bardzo dobre. Pamiętajmy, Ukraina się czuła bezpiecznie, miała gwarancję wielkich mocarstw i okazało się w 2014, jak to jest złudne. W związku z czym bezpieczeństwo to jest coś, o czym nie można zapominać, i te wojska amerykańskie na naszym terenie, to jest taka kotwica w świecie zachodu, to jest kotwica w NATO, to jest kotwica w sojuszu polsko-amerykańskiego, jeszcze mocniej tutaj, jeszcze głębiej, prawda, zanurzona. I myślę, że to jest wielka sprawa i warta docenienia.
O czym powiedział Michał Karnowski w sieci, w polityce, w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:37, poranek wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Zaśpiewają Skaldowie. Jest godzina 7:40, śpiewaliby Skaldowie. A gościem poranka wnet jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
To odwołam się do tej ostatniej pana funkcji, czyli wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dzisiaj ćwierćfinał Mistrzostw Europy, mecz z Niemcami, ale do tej pory polska reprezentacja grała fantastycznie.
Szliśmy jak burza. Wygrane 6 meczów, tylko jeden stracony set ze Estonią na początku. Tak, to wszystkie mecze 3-0, łącznie z tym ostatnim o ćwierćfinał z Hiszpanią. No ale też rywale to nie była ta ścisła czołówka europejska. Dzisiaj mecz szczególnie ważny z aktualnymi wicemistrzami Europy, którzy jednak, mówią o Niemczech, stoją niżej w rankingu od nas. My jesteśmy mistrzami świata, zresztą dwukrotnie z rzędu, więc to jest oczywiste, że mierzymy w medal, mierzymy w złoto na tych mistrzostwach Europy, a więc trzeba dzisiaj w holenderskim Apeldoorn tą niemiecką przeszkodę po prostu wziąć.
Jestem zdziwiony, że pan poseł na meczu nie będzie, że nie będzie z biało-czerwoną flagą dopingował polskich siatkarzy.
No, będę w Parlamencie Europejskim w tym czasie. Też obowiązki zawodowe są ważne, ale wierzę w awans do finałów i wtedy w Paryżu będę już i na półfinale, i mam nadzieję w finale.
Mecze polskiej reprezentacji sprawiają wielką satysfakcję wszystkim, którzy je oglądają, bo rzeczywiście Polacy grają fantastycznie. A czy taką satysfakcję panu sprawia kampania wyborcza, która jest w Polsce?
No, na pewno siatkówka generuje zupełnie szczególne emocje. Jak w Turynie oglądałem lanie, jakie sprawiliśmy Brazylijczykom 3-0 w finale Mistrzostw Świata, czy też pamiętamy ten półfinałowy mecz z USA, kiedy robiliśmy straty z 1-2 do 3-2, taki zupełnie fascynujący mecz, no to są niezapomniane emocje. Kampania któraś z rzędu, ale szczególnie ważna, no bo decyduje, czy będziemy w Polsce mieć kontynuację dobrej zmiany, czy też, jak Jarosław Kaczyński powiedział, będzie nie tylko jak było, ale będzie gorzej niż jak było. Mamy szansę na reelekcję, mamy szansę na to, żeby ponownie rządzić. I powiem szczerze, że ta szansa jest naprawdę duża. To zależy od mobilizacji. Ja apeluję o to, żeby na wybory pójść i zachęcić wszystkich znajomych, sąsiadów, rodzinę, przyjaciół, żeby pójść, no bo to jest taki mecz, w moim przekonaniu, między, tak użyję tylko słowa mecz, między obozem patriotycznym a obozem kosmopolitycznym.
To jest, trzymając się terminologii siatkarskiej, ostatni set tego pojedynku. Za 3 tygodnie są wybory. W tym ostatnim secie drużyny. Jaki jest rezultat do tej pory, pana zdaniem?
Prowadzimy, to zresztą widać po sondażach, ale w siatkówce, podobnie jak w polityce, to jest tak, że nie wolno dać się uśpić trzeba pilnować tego wyniku, trzeba pracować na boisku i poza nim w polityce ciężko, aby nie dać przeciwnikowi poczucia, że można nas dogonić.
A powiedział pan, że jedzie pan dzisiaj do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, bo po co?
No, bo tam ważne rzeczy w tym tygodniu, wybory szefów i wiceprzewodniczących struktur Europarlamentu odpowiedzialnych za relacje z krajami trzecimi, czyli za relacje z państwami, które w Unii Europejskiej nie są, na różnych kontynentach, są także w Europie. To jest rzecz istotna. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma też swoje aspiracje.
Jakie?
No, objęcie stanowisk szefów czy wiceszefów różnych ważnych delegacji czy zgromadzeń parlamentarnych, w których Unia Europejska bierze udział, no bo to są instrumenty oczywiście polityki europejskiej, no ale także w każdej takiej strukturze, tak jak w Parlamencie Europejskim, każda nacja walczy o swoje interesy.
Nie jest, to są wybory ważne, ale nie najważniejsze, bo najważniejsze są wybory do Komisji Europejskiej. Janusz Wojciechowski, kandydat na komisarza do spraw rolnictwa. To kiedy się wyjaśni, czy będzie, czy nie będzie?
Przesłuchania ma na samym początku października, w drugim dniu przesłuchań.
Jeszcze przed wyborami?
Tak, jeszcze przed wyborami. Żeby uzyskał akceptację, potrzeba głosów koordynatorów, czyli takich szefów poszczególnych frakcji w danej komisji. Tu chodzi o komisję rolnictwa, chociaż przesłuchiwać go będzie również Komisja Ochrony Środowiska. No i jeżeli uzyska te 2/3 głosów, no to w zasadzie reszta to jest formalność.
2/3 w komisji.
2/3 koordynatorów komisji rolnictwa, gdzie zresztą przez parę kadencji Janusz Wojciechowski zasiadał jako wiceprzewodniczący. Natomiast jeżeli nie uzyska, no to wówczas powinien mieć zwykłą większość głosów na komisji. Jestem optymistą. Według mojej wiedzy, no stan na dzisiaj jest taki, że Janusz Wojciechowski nie powinien mieć
większych problemów. Ale czy to wszystko rozstrzygnie się przed wyborami, przed 13 października, czy po 13 października?
Formalnie po, bo Komisja Europejska będzie klepnięta, będzie przegłosowana przez Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu w trzeciej dekadzie października, ale faktycznie rozstrzygnie się przed wyborami.
Parlament Europejski, a przede wszystkim Komisja Europejska, która odchodzi, odgrywała dużą rolę w polskiej polityce wewnętrznej. Czy przed wyborami 13 października jeszcze coś się zdarzy? Jeszcze jakieś słowa o praworządności albo braku praworządności w Polsce z Brukseli padną, czy też nie?
No, zobaczymy. Natomiast na pewno nie padną ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli Gertrud von der Leyen z domu Albrecht, która chce mieć bezpieczną większość w Europarlamencie, a tej bezpiecznej większości nie będzie miała, jeżeli nie będzie miała szabel głosów europosłów Prawa i Sprawiedliwości.
Chociaż Parlament Europejski to ponad 700 posłów, Prawo i Sprawiedliwość to 26?
Tak, dokładnie. Na razie, bo jak będzie Brexit, będzie 27. Natomiast pani von der Leyen wygrała głosowanie na szefa Komisji Europejskiej minimalną większością głosów, raptem 8 głosami, a ponieważ na nią głosowaliśmy, więc można powiedzieć, że to właśnie głosami Prawa i Sprawiedliwości pani von der Leyen jest szefową Komisji Europejskiej, a ponieważ jest w tej chwili bardzo ostro atakowana przez lewicę, przez część liberałów, przez zielonych, przez postkomunistów, no to myślę, że w jej interesie, a tu zawsze pojęcie interesu polityce jest istotne, w jej interesie jest zachowanie bardzo dobrych relacji z Prawem i Sprawiedliwością i w Europarlamencie, i z rządzącą partią w Polsce. W związku z tym z jej strony nie spodziewam się jakichś problemów, ale oczywiście pan Timmermans, który będzie teraz zajmował się polityką klimatyczną, no już czuje, jak będzie mówił o dekarbonizacji, jak będzie walczył z naszymi kopalniami węgla, więc przygotowuje pana na to także.
Na to jesteśmy przygotowani, obserwujemy strajk klimatyczny młodzieży. O tym co pan sądzi?
Młodzież ma prawo wyrażania swoich poglądów, natomiast mam wrażenie, że tutaj nie tyle młodzież, co dorośli swoje pichcą przy tym mam wrażenie, że jest to proces tylko częściowo spontaniczny, tak to powiem dyplomatycznie.
Co pichcą? Co pichcą
dorośli? Jest oczywiście pewna próba także w Polsce zasugerowania, że nie wiem, za smok odpowiadają rządzący, a już się nie pamięta, że uwaga, Komisja Europejska. Tak, Komisja Europejska nakładała na Polskę wysokie kary, kiedy rządziła Platforma z PSL-em, właśnie w kontekście nieprowadzenia dyrektyw unijnych antysmogowych.
To jest pytanie, które zadajemy od wielu lat, od czasu referendum w Wielkiej Brytanii. Brexit, wydaje się, że to jest temat, który jest przebrzmiały. Tymczasem ten owoc dojrzewa i wygląda na to, że spadnie do jakiegoś koszyczka, i czy spadnie w końcu marca i Wielka Brytania opuści Unię Europejską? Nie, października.
To Wielka Brytania jest trochę jak sójka. Ta polska sójka, która się wybiera za morze, jakoś odlecieć nie może. Królowa i królewska mość Elżbieta II wyraźnie powiedziała, że wyjście Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, tak brzmi nazwa oficjalna Wielkiej Brytanii, może odbyć się na podstawie li tylko wyłącznie umowy, a więc nie no deal. No deal byłby fatalny. Ja patrzę jako polski polityk przez pryzmat polskich interesów. Ja bym wolał, żeby Brexitu nie było, bo ubędzie nam państwo, które na przykład podobnie patrzy jak my na Rosję, sceptycznie, realistycznie w związku z tym. Natomiast patrzę też szanuję decyzję Brytyjczyków, ale jeżeli Polska ma dodatni bilans handlowy z Wielką Brytanią, jako jeden z mniejszych krajów w Europie Zachodniej, to wejście bez umowy byłoby dla Polski fatalne. Polska obok Irlandii najwięcej by straciła na Brexicie, gdy chodzi o kraje członkowskie Unii. Mamy w Wielkiej Brytanii oficjalnie 1,24 mln Polaków, tak naprawdę 1,5 mln w praktyce, największa mniejszość narodowa. Wiele polskich firm żyje z eksportu do Wielkiej Brytanii, nie tylko żywności. My ten rynek zdobyliśmy, można powiedzieć. Także, no cóż, nie ukrywam, że trzymam kciuki, żeby Brexitu nie było, chociaż się szanuję decyzję Brytyjczyków.
Ale jak może być deal, jeżeli nawet rozmów nie ma, przynajmniej o tych, znaczy latają politycy z Wielkiej Brytanii do Brukseli, ale nie widać żadnych nowych propozycji. Ta woda w tym stawie stoi nieruchomo.
No, problem polega na tym, że premier królewskiej mości Boris Johnson, którą już miałem okazję poznać, kiedy jeszcze w ogóle, no chciał być premierem, ale nie kroiło się na to. No, on ma, podobnie jak pani Theresa May, jego poprzedniczka, i jak jego inny poprzednik David Cameron, ma duże problemy wewnętrzne we własnej partii, w House of Commons, w Izbie Gmin, w parlamencie brytyjskim, w Izbie niższej brytyjskiego parlamentu. No i to go ogranicza, to w pewnym sensie może nie paraliżuje, ale bardzo zmniejsza pole jego manewru właśnie w rozmowach z Unią Europejską. No jest to taki hot potato gorący ziemniak, który cały czas parzy w ręce polityków po obu stronach kanału angielskiego, jak mówią Brytyjczycy, czy kanału La Manche, jak my mówimy.
Nie, to wróćmy na moment do kampanii wyborczej w Polsce. Dwa sposoby patrzenia na kampanię. Oczywiście media związane z opozycją opisują sprawę pana Mariana Banasia. Co pan o tym sądzi?
No, ta sprawa już dawno temu była poruszana. Oświadczenie pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest jednoznaczne, zapowiada pozwy przeciwko mediom, które tak inaczej przedstawiają tą sprawę. Znam Mariana Banasia, jak policzyłem, od 29 lat. Poznałem go zresztą w Wilnie w 90 roku. Ja przyjechałem z Dolnego Śląska, on przyjechał z Katynia, bo tam był z grupą Polaków. Człowiek absolutnie uczciwy. To jest w moim przekonaniu nagonka. Natomiast no, ja myślę, że tak naprawdę Polacy będą decyzję podejmować wyborczą w kontekście nie tego typu spraw, co raczej w kontekście tego, co Polacy uzyskali od państwa polskiego, zarządów Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 4 lata, a uzyskali no, realny wpływ na rzeczywistość ekonomiczną, duże środki finansowe, podniesienie poziomu polskich rodzin, to każdy, kto jeździ w tak zwany teren, dobrze widzi i myślę, że to będzie przede wszystkim decydować, a więc to, że polski rząd wykorzystał koniunkturę gospodarczą i przede wszystkim sprawił, że Polacy, zwykli Polacy, stali się beneficjentami tego sukcesu kraju.
A nie to, co jest napisane na stronie Soku z Buraka, o czym napisał tygodnik w sieci, prowadząc śledztwo dziennikarskie, że za tymi wpisami stoją politycy Platformy Obywatelskiej.
Słyszałem o tym. To kolejny sygnał, że politycy Platformy są nie tylko za hejtem, ale wręcz go współorganizują. No ale to też myślę, że takie milczące centrum, które w Polsce istnieje, ludzie, którzy nie chcą uczynienia z polityki no właśnie takiego tarana i takiego walca pełnego nienawiści. Myślę, że tacy ludzie, którzy nawet wprost nie deklarują sympatii dla Prawa i Sprawiedliwości, mogą po takich publikacjach i zresztą po rozmowach z innymi, kiedy politycy Platformy widocznie bardzo są widoczni w takim promowaniu mowy nienawiści, ci ludzie mogą właśnie nabrać dużego sceptycyzmu do Platformy, bo tego typu rozhuśtywanie nastrojów społecznych Polsce, pewnej stabilizacji w Polsce nie służy.
Porównał pan Wielką Brytanię do sujki, która wybiera się za morze. Prezydenta Andrzeja Dudy do sujki nie można porównać, bo poleciał za morze, za wielkie morze, za ocean, jest w Nowym Jorku, dzisiaj spotka się z Donaldem Trumpem, podpisze ważne porozumienia. Co to będzie oznaczać dla Polski?
No jeżeli pan koniecznie chce uzyskać ode mnie jakieś ornitologiczne porównania tego prezydenta Dudę, no to dumny polski orzeł, biały oczywiście. Tak, ja się bardzo cieszę, że w ciągu 3 tygodni, jak policzyłem, nie tylko wiceprezydent Michael Richard Pence spotyka się z naszym prezydentem, ale także prezydent Donald John Trump i myślę, że przecież to nie wyklucza wizyty, i to wnet, panie redaktorze, amerykańskiego prezydenta, 45. prezydenta w dziejach USA w naszym kraju. To dobrze, że to porozumienie będzie podpisane, bo to jest taki kolejny milowy krok do zapewnienia Polsce większego bezpieczeństwa. To jest taki sygnał dla Rosji, uważajcie, ze strony Waszyngtonu. Uważajcie, mamy tam swoich chłopaków, mamy swoich żołnierzy, wara wam od Polski, no a Rosja pozostaje Rosją. czy biała, czy Rosja, czy czerwona Rosja, czy obecna, mówiąc historykiem Janem Kucharzewskim, to jest ta sama Rosja, która ma plany imperialne, pokazała to w przypadku Gruzji 11 lat temu, pokazała w przypadku Ukrainy 5 lat temu. W związku z tym lepiej chodzić na zimne i lepiej ten zwiększający się kontyngent amerykański w Polsce mieć.
Wnet się też okaże, czy Polska wygra z Niemcami, jaki będzie wynik meczu?
Wygramy. Biało-czerwoni dzisiaj będą górą w Apeldoorn. W Holandii proszę o trzymanie kciuków. No, idziemy po medale w tych mistrzostwach, które zakończą się w niedzielę w Paryżu.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk PiSu i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:59.